Jak Bóg chce troszczyć się o ludzi. To jest tytuł mojego poselstwa dzisiaj. A uwagę waszą chcę zwrócić na Ewangelię Marka, w której zapisane jest nakarmienie 5000. Sytuacja z życia Jezusa w rozdziale 6 zapisana w wersecie 34 do 44. Pozwólcie, że to przeczytam. Posłuchajmy tych słów. A wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza. I począł ich uczyć wielu rzeczy. A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce jest puste i godzina już późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. A on odpowiadając rzekł im: dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu: czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich: ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się, powiedzieli: 5 i 2 ryby. I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50. A on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi. I owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy i nasycili się. I zebrali pełnych 12 koszów okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby, 5000 mężów. Jezus często, czy czasami, robił coś zupełnie niezwykłego w dwóch celach. Aby objawić charakter Boga i nauczyć czegoś, szczególnie apostołów. To były jakby sceny odegrane ku jakiejś nauce, żeby się czegoś nauczyli. Jezus nigdy nie robił nic niezwykłego, żadnego cudu dla sensacji. Nigdy nie robił to dla poklasku tłumów, ale zawsze miało to ten właśnie głęboki wymiar. I tutaj mamy taką sytuację, że przecież Jezus mógł ten problem rozwiązać inaczej. Właśnie mógł odprawić ich, żeby poszli sobie nakupili. To było najbardziej naturalne rozwiązanie. Przecież on ich nie ciągnął za sobą, to oni go znaleźli na pustkowiu i przyczepili się, że tak powiem, i słuchali od rana do wieczora, tak, że długi czas upłynął. Widzimy tam w Ewangelii Jana, w tej historii jest ona opisana w ten sposób, że Jezus, czytamy tam, że wystawił ich na próbę i zapytał Filipa: a skąd kupimy chleba? Tak? Czyli specjalnie to zrobił, prowokował pewną sytuację, utrudniał, żeby coś wydobyć, żeby coś pokazać, żeby ich czegoś nauczyć. To była część programu szkoleniowego, który apostołowie musieli przejść. Nie chodziło o tą sprawę tu i teraz, ale co się z tego nauczą i jak będą według tej zasady, według tej nauki, według tego sposobu bycia z Bogiem potem usługiwać i budować Kościół, tak? A więc Jezus ich szkolił w tym momencie i była to potężna lekcja, bita młotem do głowy, dlatego że nauka, która polega na tym, że się cud obserwuje, no nie może potem ujść uwagi i pamięci. Jak Jezus chciał tutaj objawić Boga i czego chciał nauczyć apostołów? W jaki sposób chce pokazać to, jak Bóg chce troszczyć się o wszystkich ludzi? Po pierwsze, Bóg czyni nas odpowiedzialnymi wobec ludzi w potrzebie. Bóg czyni nas odpowiedzialnymi wobec ludzi w potrzebie. Wszystko zaczyna się bowiem od zaskakującego stwierdzenia w wersetu 37: wy im dajcie jeść. Była to odpowiedź na propozycję, jak apostołowie chcieli rozwiązać to, odesłać wszystkich do wiosek, żeby się sami tam pożywili, kupili i tak dalej. Najpierw nie zrozumieli tej odpowiedzi Jezusa, bo w 37 wersecie w dalszej jego części pytają: czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów? A więc myśleli, że Jezus po prostu chce zrobić to inaczej. Nie ludzi wysłać po chleb, tylko żeby oni tu zostali, apostołowie pójdą, kupią i przyniosą ten chleb tutaj. Czyli ciągle na tym poziomie tego, co może człowiek wymyśleć. Wydawało im się to nawet zbyt trudne, bo znowu w Ewangelii Jana w wersji tego ewangelisty czytamy, że ta wypowiedź brzmiała tak: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy nawet tylko odrobinę otrzymał. Czyli apostołowie powiedzieli, nawet za tak dużą sumę, gdybyśmy ją mieli nawet do dyspozycji, nakupilibyśmy chleba, to i tak by nie wystarczyło. Chcieli jakby uświadomić Jezusowi nierealność tego pomysłu. Wtedy w wersecie 38 pada drugie zaskakujące pytanie: a ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. W tym momencie myślę, że już zaczęli coś rozumować, że nie chciał on, żeby szli do wioski, ale że jakoś znajdzie to rozwiązanie w obrębie tego, czym oni dysponowali, że się to tutaj wydarzy. A przecież nawet to, czym dysponowali, tak naprawdę nie było tym, co było ich, to należało do jakiegoś chłopca, którego tam wyszukali i mu zabrali to śniadanie czy kolację. Jednym słowem, mieli wziąć odpowiedzialność za powstałą sytuację. O to ich Jezus prosi, czy to im nakazuje. Za zaspokojenie potrzeby tych ludzi. Mieli ją wziąć pomimo ogromu potrzeby i prawie żadnych środków, by ją zaspokoić. Wiecie, że w tamtych czasach liczono ludzi, licząc męskie głowy, tak? A więc nie liczono kobiet i dzieci, więc prawdopodobnie było tam przynajmniej 15 do 20 tysięcy ludzi. A i 5 chlebków i 2 ryby. No, właściwie to był symbol tylko. To nie znaczyło nic. Ale ten kontrast jest niezwykły. Jezus specjalnie do tego doprowadza, że wobec tak potwornej, jeśli mogę tego przymiotnika użyć, potrzeby, tak niezgłębionej czy tak wielkiej, Jezus mówi, nawet z tymi środkami, które wy macie, ja chcę, żebyście to wy zaspokoili tą potrzebę. Wy macie to zrobić. Jednak jak się okazało, Jezus nie żartował, ale naprawdę chciał, aby nakarmili ich, mając to prawie nic do dyspozycji. Jak ktokolwiek może w takiej sytuacji przyjąć odpowiedzialność za takie zadanie? No może gdyby mieć do dyspozycji potężne zaplecze materialne, logistyczne, dobrze wyszkolony zespół kompetentnych ludzi, kilka dni do dyspozycji, i tak byłoby to przedsięwzięcie, którego nie każdy by się podjął. Ale w takiej sytuacji? Wydaje się naturalnym odruchem odrzucić tę odpowiedzialność. Jak to? I kochani, my dzisiaj mamy podobną sytuację. O, potrzeby ludzi, potrzeby ludzkości są ogromne. Wpierw, tak jak w wersecie 34 czytamy, Jezus ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza. Dlatego potem w Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale, mamy jakby kopię sytuacji. Jezus przedstawia potrzebę i mówi, że apostołowie mają ją teraz zaspokoić. I to jest daleko większa potrzeba i w tym porównaniu z tą potrzebą mają jakby jeszcze daleko mniej środków. To wyzwanie, to zadanie, ta potrzeba brzmi, czy została wyrażona przez Jezusa w ten sposób: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, bo są jak owce, pozbawione pasterza i nie mające pasterza. Czytamy, że Jezus ich uczył wielu rzeczy, uzdrawiał i tak dalej. A więc mówi, idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody. Że czynić uczniami to jeszcze nic takiego, ale wszystkie narody? Mówi to do 11 ludzi. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jezus miał pełną świadomość ogromu tego zadania i niewystarczającość tych środków. Bo czytamy znowu w Ewangelii Mateusza, że rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, a robotników mało. Jezus miał dokładnie świadomość, o co on ich prosi i w jakiej oni są w sytuacji i pozycji, a mimo to nie wycofuje się z tego, mimo to podtrzymuje to wezwanie. Jezus miał nie tylko świadomość tego, jak jest ogromne zadanie i niewystarczające są środki, ale też jak wielka trudność jest związana z tym, bo to mówi w innym miejscu, podobnie w Ewangelii Mateusza: ja posyłam was jak owce między wilki. Jezus niejako mówi, ja wiem, co ja robię. Ja wiem, co ja robię, zdaję sprawę z tego kontrastu, zdaję sobie sprawę z trudności, zdaję sobie sprawę z tego niewystarczalności wszystkiego, co macie. Chleb, którego brakowało, to przede wszystkim sam Jezus, tak? Jezus mówił o sobie, ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił, a więc to była ilustracja tego, że trzeba roznieść Jezusa jak kawałki chleba głodnym ludziom. Ale to także każda niezaspokojona potrzeba drugiego człowieka. W Ewangelii Mateusza, pamiętacie, w sądny dzień Jezus powiada do pewnej grupy ludzi, łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Jezus tutaj mówi potem do drugiej grupy dokładnie te same słowa, tych, którzy zostali odrzuceni, szli na wieczne potępienie, że nie zrobili wszystkich tych rzeczy, nie troszczyli się o to, nie chcieli tych potrzeb zaspokoić. Jezus podpowiada w pewnym momencie, wtedy podsumowując to, coście jednemu z tych najmniejszych uczynili, mnieście uczynili. I coście nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnie nie uczyniliście. A więc zobowiązuje nas do zaspokojenia potrzeb wszystkich, na jakie natrafimy. Pomyślmy, ile dzieci na całym świecie zostanie zabitych niedługo w łonie swojej matki? Ile dzieci niedługo umrze z głodu? Ile dzieci zostanie osieroconych i potem ich nikt nie chce? Ile kobiet będzie porwanych i sprzedanych jak niewolnice do zachodnich burdeli czy gdziekolwiek? Ile osób zostanie pobitych lub zamordowanych? Ilu ludzi będzie, czy jest w niewoli alkoholizmu i narkotyków? Ile małżeństw się rozpadnie? Ile osób popełni samobójstwo? Ile osób trafi do więzienia? Ilu trafi na ulicę, zostanie bezdomnymi? Ile jest osób samotnych, chorych, odrzuconych? Potworne ilości. To jest wielka potrzeba, aby wyjść tym ludziom naprzeciw. Czy słyszysz, Boże, wy im dajcie jeść? Wy im dajcie jeść. Bóg chce zaspokoić ich potrzeby przez nas. Co mówisz? Nie słyszę. Że są za wielkie? Że sam masz problemy? Że jesteś za młody? Że musisz się uczyć? Że masz rodzinę na utrzymaniu i wyczerpującą pracę? Że jesteś za stary? Że musisz odpoczywać? Że nie masz zdolności? Że nie masz wykształcenia, nie masz finansów, że to nie może dotyczyć ciebie. W odpowiedzi ciągle słyszę, wy im dajcie jeść. To nie zmienia w żaden sposób Bożego polecenia i wezwania, które brzmi ciągle tak samo. Czy chcesz powiedzieć jak Kain, kiedy Bóg go pytał o Abla, czy ja jestem stróżem brata mego? Albo jak pewien uczony w piśmie, kiedy chcąc się usprawiedliwić, jak mówi Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, rzekł do Jezusa, a kto jest bliźnim moim? Czy to moja sprawa, ci ludzie? Jezus wtedy, pamiętacie, powiedział przypowieść o Samarytaninie, który został pobity na drodze. Obcy człowiek, nie Żyd, przecież to był Żyd. Wszyscy przeszli obok i obcy człowiek musiał się od niego zatroszczyć spoza domu Izraela. Jaki wstyd. Kapłan przeszedł obok, lewita przeszedł obok. Dopiero Samarytanin, ten niby to nieczysty, ten się zatroszczył, bo wierzący ludzie uznali, że to nie jest ich sprawa. Jezus wszystko to wie i wciąż mówi, wy im dajcie jeść. Problemem dla Jezusa nie jest ogrom tych potrzeb, ani brak środków, ale obojętność, zatwardziałość twojego serca. W Ewangelii Mateusza, w Marka, przepraszam, w 8 rozdziale czytamy, że Jezus rzekł później do apostołów, to jest wydarzenie po tym pomnożeniu chleba. O czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jechali w łodzi, mówili, że chleba nie mamy. Jeszcze nie pojmujecie, nie rozumiecie? Czy wasze serce jest nieczułe? Jezus tu upatruje problem. Mimo, że oni widzieli niedawno cud pomnożenia chleba dla kilkunastu tysięcy ludzi, martwią się teraz w Łodzi, skąd wezmą chleb. Jezus mówi, problemem nie jest jakaś głupota, no bo tak by człowiek powiedział, no przecież debile jacyś, no. Przed chwilą to widzieli, ale to nie był ich problem, to był duchowy problem. Ich serce było nieczułe. To znaczy nie dali się ogarnąć tym, co Jezus w 34 wersecie przeżył, czy miał w swoim sercu, że widząc ten ogromny lud, zdjęty litością, tak, zaczął coś robić. Musi coś za serce pochwycić cię, żebyś chciał wierzyć. To współczucie doprowadzi cię do tego, że powiesz, to nie jest sprawa nikogo innego, tylko moja. Skoro ja to widzę, jestem wierzącym człowiekiem, nie mogę zamknąć swojego serca. Nie może być nieczułe. Dalej Jezus mówi, macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu 12. I rzekł, jeszcze nie rozumiecie? Ty wciąż nie rozumiesz? Ja nie rozumiem wciąż? Wiecie, mnie napełnia wielkim smutkiem, a jestem pokręconym człowiekiem, takim koślawym chrześcijaninem, ale coś tam z Bogiem mam wspólnego, jeśli tak upraszczając powiem, napełnia mnie smutkiem, bo to nie chcę powiedzieć z góry teraz, w jakikolwiek sposób, Bóg wie, że to prawda, ale często, w szczególny sposób mnie smutkiem napełnia to, kiedy wierzący bronią się przed wzięciem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Bronią się przed wzięciem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Kiedy chcą robić tylko to, co im przyjemność sprawia, albo tylko brać tutaj z Kościoła, czy w Królestwie Bożym. Uważają, że mają wyjątkową sytuację, nie mogą i nie chcą brać żadnej odpowiedzialności. Wiecie, nam grozi to i idzie taki nurt chrześcijaństwa, wiecie, konsumpcyjnego, że ludzie chodzą do kościoła, jeśli tam coś otrzymają. I pastor, zespół, nie wiem, kto tam jeszcze, wszyscy muszą stawać na głowie, żeby im dostarczyć czegoś, czego oni będą zadowoleni, to wtedy przyjdą. Jeśli tego nie dadzą rady zrobić, po prostu ich nie będzie. Dlatego trzeba różne gadżety, pomysły mieć, historie różne i tak dalej, które ściągną ludzi, żeby oni chcieli przychodzić do naszego kościoła. Być może przyjdą, ale to nie będą uczniowie Jezusa Chrystusa, to nie będą ludzie, którzy wiedzą, że istotą bycia wierzącym człowiekiem to jest służyć bez względu na wszystko, którzy są rozwinięci i rozumieją, czym jest samozaparcie, dźwiganie krzyża i służenie drugiemu człowiekowi. Nie mają pojęcia o tym, ale będą siedzieć w ławkach, będą podnosić ręce, klaskać, robić różne rzeczy i przyjdą na następne spotkanie, ale kiedy padnie wezwanie do tego, żeby się poświęcić i dać z siebie cokolwiek, nie mają czasu. Nie chcą wziąć żadnej odpowiedzialności. Wiecie, wzięcie odpowiedzialności, ja kiedyś o tym mówiłem, co to jest. To jest przyjęcie powołania od Boga. To jest przyjęcie pewnego ciężaru. To jest przyjęcie tego jako część usprawiedliwienia tego, po co w ogóle żyjesz. Część twojej tożsamości. To się staje twoją tożsamością. Inni mogą nie dbać o to, a ty nie jesteś już w stanie. Twoje serce jest przeniknięte tym i nie możesz tego nie robić, bo inaczej byś umarł. W tym momencie dopiero przyjąłeś odpowiedzialność, czy przyjąłeś powołanie, czując się odpowiedzialny za coś w Królestwie Bożym. To się wiąże, druga strona monety, to mówiłem w tygodniu pustej modlitwy, że masz marzenie, jak to ma wyglądać i to staje się twoją pasją. Wtedy przyjąłeś powołanie. Tak? Inni mogą się wycofać. Inni mogą nie mieć czasu, inni mają ważniejsze sprawy i nie mają sił, ale ty, chociaż ledwo dyszysz, i tak wiesz, że będziesz to robił, choćbyś miał paść i umrzeć, dlatego że Bóg cię do tego powołał. To znaczy, że przyjąłeś odpowiedzialność, że nie jesteś po to, żeby tylko konsumować w kościele. Wiecie, to kiedyś się śmieli i to było źle używane, ale dzisiaj użyję to w trochę innym kontekście, o zgniłym zachodzie. Tak? Jest pewna zgnilizna w takim podejściu, dlatego się teraz cywilizacja ta zaczyna sypać, tak? Dlatego że nikt nie chce umrzeć za żadne wartości, stawić czoła czemukolwiek, każdy chce po prostu wygodnie, chowamy głowę w piasek. Tak? Kultura zachodnia nie ma już wiary samo w siebie. Dlatego, że zostało to doprowadzone do skrajności, że każdy chce się troszczyć o siebie i najważniejsze to jest, ile będzie urlopu, gdzie pojedziemy na wczasy. Podczas gdy w Korei Północnej to jest jeden wielki obóz koncentracyjny, nikogo to nie obchodzi. Najważniejsze, czy marihuana będzie legalna. To wyprowadzi młodego człowieka na ulicę, on będzie szedł i protestował, tak? Dlaczego? Dlatego, że to ma być dla jego użycia, tak? Gdyby szedł i protestował, tak ja mówię, dlaczego w Korei Północnej, czy gdzieś są ludzie zabijani, mordowani i tak dalej, jest gotów w tej sprawie coś zrobić, o, to by wzbudził mój szacunek, ale że on idzie, jedyne, co go może wyprowadzić na ulicę, to tego typu sprawa, jak to, żeby marihuana była legalna. Niech się Bóg zmiłuje nad nami. Albo wiąże się z tym taka postawa, że ja mogę najwyżej coś pomóc w Kościele, pomóc, to znaczy, że jak mam czas, to będę robił, a jak nie mam, to ja zniknę i to ma być w porządku, dobrze, żeby nikt nie miał do mnie pretensji, tak? Więc wszyscy chcą pomagać, czy wiele osób chce pomagać, ale niewiele osób chce wziąć odpowiedzialność. A tutaj Jezus mówi, wy ich nakarmcie i macie przyjąć odpowiedzialność. To sprawa serca, a nie możliwości. Możesz przyjąć powołanie od Boga, nie mając żadnych możliwości. Będąc młody jak Jeremiasz, stary jak Abraham, jąkający się jak Mojżesz, zastraszony jak Gedeon, nierozumiejący nic jak Maria, lub zwalony z konia jak apostoł Paweł. Dostał w łeb i po prostu spadł z konia i to było jego powołanie. Tak? Czy my możemy odmówić przyjęcia tej odpowiedzialności? Czy możemy uciekać od Bożego powołania, jak Jonasz uciekał? Może dlatego czujesz się teraz jak w brzuchu wielkiej ryby. Ta ryba cię wypluje, jeśli przyjmiesz odpowiedzialność. Niektórzy z was, jakaś znaczna część, byli niedawno na tym Exodus, teraz trzeba mówić, nie zjazd, to już nie przechodzi. Na Exodusie, konferencji w Gdańsku, w Młodzieżowej Dużej, tam usługiwał Sam Childers, kaznodzieja z karabinem, bohater filmu hollywoodzkiego, człowiek, który usługuje dzieciom w Afryce, ratował je od śmierci, porywano dzieci i przekształcano ich w dzikie bestie, w żołnierzy, w bardzo okrutny sposób. I ten człowiek, kiedy się nawrócił, sam był gangsterem, przestępcą, kiedy nawrócił się, wyjechał do Sudanu, tam gdzie te rzeczy się działy i chciał się rozejrzeć, zobaczyć i to, co zobaczył, go przeraziło. I na filmie jest taka scena, kiedy mały chłopiec biegnie i natrafił na minę przeciwpiechotną i ta mina eksplodowała, urwało mu pół ciała tutaj od dołu. I on pobiegł za nim, jak to zobaczył, po prostu nie mógł tego widoku znieść. Ten chłopiec już umierał. Miał 10 czy 12 lat, wziął go na ręce, tak to, na filmie tak to jest sportretowane, i płakał, jak to jest możliwe, żeby coś takiego się działo. I w tym momencie, tego w filmie nie ma, w tym momencie powiedział tak do Boga: Boże, zrobię wszystko, żeby ratować te dzieci, wszystko. I w tym momencie umarł dla samego siebie i przyjął powołanie od Boga, którego już nikt nie może naruszyć. I sprawia, że ten człowiek, czy taki człowiek jest po prostu nieugięty, nieustraszony, i on już dawno poświęcił swoje życie i nie dba o swoje życie. Tak jak apostoł Paweł powiedział, jeśli chodzi o moje życie, nie ma nawet o czym mówić. Jeżeli ta ofiara ma być dodana do tego, co Jezus zrobił, to ja już dawno się z tym pogodziłem, dawno to powołanie przyjąłem. A więc musicie coś takiego chwycić za serce. Wtedy powiesz: Boże, zrobię wszystko, żeby te rzeczy się stały lub te się nie stały. A co ma cię chwycić za serce, mnie i ciebie, jeśli nie widok Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego za grzechy ludzi? Że kiedy spojrzysz na świętego Syna Bożego, który umarł za twoje obrzydliwości, twoje grzechy i za tych, którzy w nich ciągle jeszcze żyją, reakcja moja i twoja powinna być: Boże, zrobię wszystko, skoro ty umarłeś, skoro ty się poświęciłeś, żeby tę Ewangelię zanieść tym ludziom, choćby mieli zabić. Przecież ty poświęciłeś całe życie, jak ja mogę teraz zrobić z tego sobie rozrywkę, hobby czy cokolwiek innego. To serce musi być pochwycone przez Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, że Boża miłość go zniewala, czy go pochwyciła tak, że on już nie może sam za siebie. Jego serce jest tak przeniknięte, że nie może już żyć inaczej. Potrzeba często jest powołaniem. Też słyszeliście i widzieliście tę historię Billa Wilsona, który prowadzi największą szkółkę niedzielną dla dzieci z ulicy w Nowym Jorku, w Brooklynie, na Brooklynie, 20 tysięcy dzieci. To właśnie są jego słowa. Kiedy pytano go, jak go Bóg powołał, odpowiedział: potrzeba była moim powołaniem. On był dzieckiem, które matka zostawiła na rurze, siedział gdzieś tam przy ulicy, powiedział, że za chwilę wróci, 3 dni siedział. Matka nie wróciła, ojca już dawno nie miał. Przyjeżdżał jakiś wierzący człowiek, który jechał do swojego syna, do swojego dziecka, nie pamiętam, czy to był syn, który był chory ciężko na białaczkę. Miał wszelkie powody, żeby się nie zatrzymać przy tym chłopcu. Zatrzymał się, zainteresował się i wysłał go kilka dni później na obóz chrześcijański, na którym się nawrócił. Zapłacił za ten obóz $15, które pożyczył, bo nie miał. Mówi, i Bill Wilson powiedział: w zasadzie ja robię teraz tylko to, co ten człowiek zrobił dla mnie. Nic więcej. Bo coś człowieka za serce chwyciło, jakaś potrzeba. Wiecie, taki, oglądałem kiedyś komiks Fistaszki, tam nie pamiętam, jak to było, Lucy i ktoś tam jeszcze. I jeden do drugiego mówi tak: zastanawiam się, czemu Bóg nie zrobi coś z tym całym bałaganem. A ta druga osoba opowiada: ja też się zastanawiam, ale go nie pytam. Mówię: a czemu nie pytasz? Obawiam się, że Bóg mnie zapyta to samo. Czemu nic nie robi z tym? Tak? A więc Bóg chce uczynić, może uczynić, ale chce to zrobić przez ciebie i przeze mnie. Jezus przecież mógł powiedzieć: stoliczku, nakryj się. I stoły były nakryte i ludzie mogliby się pożywić. A jednak mówi: nie, przynieście tamto, i chciał użyć tych ludzi. Jezus wziął odpowiedzialność za powstałą sytuację, kiedy umierał na krzyżu. On wziął odpowiedzialność za nasz upadek. Wyobrażacie sobie coś bardziej niesprawiedliwego? Że ktoś zawinił, a wy płacicie za jego winy? Kara na was spoczęła? Zdarzały się pomyłki sądowe. Ktoś zamordował kogoś, a zamknęli kogoś innego. Jakie to jest dewastujące dla tego człowieka, który niesprawiedliwie został oskarżony, który jest niewinny, nic nie zrobił, on siedzi w więzieniu. Każdy dzień jest nie do zniesienia. Jaka wielka niesprawiedliwość. A więc zauważmy to, że Jezus wziął odpowiedzialność nie za swoje grzechy, za nasze grzechy wziął odpowiedzialność. I tak samo my, jeśli chcemy cokolwiek mieć z Chrystusem wspólnego, musimy wziąć odpowiedzialność za potrzeby, za grzechy innych ludzi, w tym sensie, żeby im roznieść ten chleb. Po drugie, Bóg chce, abyśmy polegali na Nim, nie na ludziach. Po czym możesz poznać, że Bóg do ciebie mówi, że ciebie powołuje? Bo będzie to coś, co ciebie zupełnie przerasta. Przyjęcie takiego powołania, czy przyjęcie powołania od Boga, zmusi cię do polegania na Nim. Na tym to polega, że to cię zmusi, nie będziesz miał wyboru. Ta wizja przygniecie cię do ziemi i sprawi, że zegniesz kolana i nie będziesz mógł z nich powstać, bo inaczej się tego nie da zrobić. Dopóki coś jest nawet bardzo trudnego, ale możliwe do zrobienia po ludzku, tak naprawdę nie potrzebujesz Boga. Nie potrzebujesz Boga. I dlatego nie będziesz się wytrwale modlił o to. Dlatego, że to jednak jakoś tam można zrobić. Kiedy jednak wiesz, że to jest absolutnie niemożliwe, to cię sprowadzi na kolana. Wówczas pierwszą, najważniejszą czynnością w zaspokojeniu tych potrzeb i ich realizacji tego będzie modlitwa. Żniwo prawdzie wielkie, przytoczę znów te słowa, ale robotników mało. Jezus mówi, jakie jest rozwiązanie. Ogłoście casting jakiś? Nie. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Najpierw się módlcie. Często jest tak, że my się nie modlimy poważnie o swoją posługę, o to, co mamy robić. Zawsze mi się przypomina osoba pastora Yonggi Cho. Większość z was wie, to pastor największego zboru na świecie, właściwie to nawet nie chodzi o ten zbór, ale o miliony innych ludzi, którzy się nawrócili poprzez usługę tego zboru. On z uporem osła, kiedy pytany jest, jaki jest sekret tej owocności, tego sukcesu, odpowiada: modlitwa. Matko, ja mu nie wierzę.
Ja mu nie wierzę, on musi mieć jakiś sekret inny.
Musi mieć jakiś system, te grupy, albo coś tam, albo to, albo tamto, i siam to i wam to, ale jak to modlitwa? No ale kiedy się dowiaduje, że 3-5 godzin dziennie jako norma się modli i to, co przeżywa na tej modlitwie, jak go Bóg prowadzi, zaczyna to nabierać cech prawdopodobieństwa. Jego służba wyglądała, czy wygląda, no już teraz się kończy, tak, w ten sposób, że ciągle przyjmował tak wielkie wizje, że go powalały na kolana. I nie był w stanie z nich się podnieść, dopóki Bóg nie zainterweniował. I coraz więcej się modlił, czy wielce się modlił, odpowiednio do wielkości tej wizji. A wielkość tej wizji określała wielkość modlitwy. Jezus celowo, tak jak mówiłem, wprowadził apostołów w niemożliwą sytuację, aby musieli polegać na Nim. Kazał im zrobić coś, czego absolutnie nie byli w stanie zrobić sami. Gdy go posłuchali, sam wykonał przez nich to, co im polecił. Tak? Pobłogosławił i pomnożył to nic, co przynieśli, i nastąpił cud pomnożenia. Ostatnio teraz, ja nie wiem, czy się narażę tutaj grupie ludzi, czy nie, ale podczas konsultacji z Andrzejem Mytychem, nasza rada zboru, tam był w pewnym momencie taka tabelka do oceny naszej posługi i tak dalej, i zauważyłem pewną prawidłowość, którą wszyscy się wykazaliśmy. To znaczy najniższym czynnikiem była modlitwa o służbę. My się generalnie słabo modlimy, powiedzmy, zostawmy to, że to mnie dotyczy, słabo modlimy o służbę. Myślę, że właśnie z tego powodu, że nie jest odpowiednio wielka i dlatego nie zmusza do tego, żeby się poważnie o nią modlić. Paradoksalnie, im bardziej przykrawamy coś do swoich możliwości, tym mniej będziemy polegać na Bogu, a bardziej na sobie. Albo im bardziej na sobie, tym mniejsze, im bardziej na sobie, tym mniejsze przyniesie to owoce. A więc wizja musi być na tyle wielka, żeby ten ciężar zwalił cię na kolana. Tak, żebyś nie mógł z nich powstać, bo wiesz, że jeżeli będziesz coś robił tylko po ludzku, to jest absolutnie bez sensu. Może Bóg powołuje ciebie, jesteś liderem służby do jej pomnożenia, a ty jesteś zmęczony i nie masz pracowników. To się w zasadzie ledwo trzyma i się sypie. A Bóg tak naprawdę wzywa cię, aby ją pomnożyć, aby ustanowić swoje miejsce kilku liderów, rozszerzyć ją na okoliczne zbory, wprowadzić systematyczne nauczanie, a potem jeszcze jeździć na zagranicę i usługiwać. Może pomnożenie grupy, Bóg cię powołuje do niej, nie tylko żebyś pomnożył grupę, ale żeby został sekcyjnym czy pastorem rejonowym, nauczycielem kursów, które prowadzimy, chociaż w tej chwili twoja grupa jest tak słaba, że ledwie się udaje ich zebrać na spotkanie. A może Bóg powołuje cię do tego, aby twoje małżeństwo było wzorem i nadzieją dla innych, abyś nauczał na ten temat, tutaj w zborze prowadził kursy, a potem gdzieś jeszcze dalej, poza zborem, może znowu za granicą i tak dalej, a w tej chwili grozi ci rozwód. Nie masz nic. Zero. A Bóg ci powołuje do czegoś tak nieprawdopodobnie wzniosłego czy wielkiego, że nie ma to żadnych podstaw w tym, co posiadasz. I Bóg do siebie mówi, ty ich nakarm. Kiedyś na ulicy spotkał mnie pewien bezdomny. Podszedł do mnie i mówi, czy mam 50 groszy. Ja mówię, że oczywiście, że mam, zawsze mam kasę. Czy bym mógł mu dać? A ja mówię, a dlaczego prosisz mnie o tak mało? On zgłupiał, dosłownie. Spojrzał na mnie, nic nie rozumiejącym wzrokiem. Mówi, ale ja proszę pana, nie rozumiem. Ja mówię, czego nie rozumiesz? Pytam się, dlaczego prosisz mnie o tak mało? Ale ja nie wiem, co pan mówi. Ja mówię, proś mnie, żeby się zmieniło twoje życie całe. Żebyś był takim człowiekiem, żebyś miał kupę kasy, jeszcze innym będziesz rozdawał. Nie proś mnie o tak mało. No cóż, nie pamiętam już dokładnie, jaka była potem reakcja. Na pewno on nie upadł na kolana i nie zaczął modlić się do Boga i tak dalej.
mam nadzieję, że dam do myślenia, ale rzeczywiście Jezus często pytał się ludzi, co chcesz, abym ci uczynił? Czy ktoś go poprosił, daj mi pożyć dychę na lekarstwo? Jakiś trędowaty? Albo chromy? Powiedział, daj mi na nowe kule? Albo przeprowadź mnie przez jezdnię? Jezus był bardzo niezadowolony, że go ktoś pytał o tak prosił o tak mało. Co chcesz, żebym ci uczynił? Co Bóg chce, żebyś ty uczynił, albo co Bóg chce przez ciebie uczynić? Ludzie prosili o nieprawdopodobnie wielkie rzeczy. Niewyobrażalnie wielkie rzeczy. Prosili o cuda. I chromy mówił, chce chodzić. Ślepy mówił, chce widzieć. Trędowaty chce być oczyszczony. I to nie było za dużo dla Jezusa. Mówi, chce. Bądź oczyszczony. Wstań i weź łoże swoje. Idź i zobacz, obmyj się, a będziesz widział. Takie rzeczy Bóg chce, żebyśmy Go prosili. Byśmy nie prosili Go o dychę, którą potem oddamy. Czym Jezus był rozczarowany w swoim rodzinnym mieście w Nazarecie? Czytamy, że niedowiarstwem, tak? Że niewiele cudów dokonał. Tam to jest ujęte to w ten sposób, że nie mógł dokonać, tylko niektórych ręce nałożył i ich tam uzdrowił czy przywrócił wzrok. No ja dziękuję, nie? Takie... Chciałbym chociaż to. Natomiast czym Jezus był tak naprawdę od innej strony rozczarowany? Tym, że ludzie Go nie prosili albo prosili o tak niewiele, a mógł tak zrobić wiele, ale ludzie Go nie prosili z powodu niedowiarstwa. Dlatego te rzeczy się nie wydarzały, ale wolą Bożą jest czynić te rzeczy. Większość bohaterów biblijnych była przerażona wielkością zadania lub obietnicy, i często próbowali się z tego wymówić. Kimże ja jestem, na przykład Mojżesz mówił, tak? Ojciec misji protestanckich, William Carey, powiedział kiedyś, proś Boga o wielkie rzeczy i czyń dla Boga wielkie rzeczy. Nie dla samej wielkości, ale dlatego, że partnerem jest wielki Bóg, a potrzeby są porażająco wielkie. Ja nie chcę rozbudzać niczyich cielesnych ambicji, że ty sam w sobie możesz być wielki. Bo jeśli Bóg ma się uwielbić na twoim życiu, to musi być to coś na Jego miarę, żeby Go było widać, żeby ludzie widzieli czyny, które czynicie i chwalili Ojca, który jest w niebie. Wielkość oczywiście w oczach Bożych może być uważana za zero i nic w świecie, tak? A więc trzeba rozumieć właściwie wielkość. Matka poświęcona całym swoim życiem, z radością opiekująca się niepełnosprawnym z dzieckiem, dokonuje wielkich rzeczy w oczach Bożych. Może w oczach świata nie. Wizja więc musi być na miarę zasobów, jakim dysponujemy, a tymi zasobami jest Bóg. Jezus powiedział, wszelka moc na niebie i na ziemi jest mi dana. Jak Jezus polegał na Bogu jako człowiek? Wiecie, że został ochrzczony Duchem Świętym? Jako człowiek usługiwał. Bezgrzeszny, napełniony Duchem Świętym. Jezus powiada o sobie, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni, co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Tak? Więc nie możemy robić coś, co nam się uważa, przykroić to do swojej miary. Musimy odebrać od Boga to powołanie, które Bóg nam daje. Jego wielkość musi sprowadzić nas na kolana i wtedy dopiero Bóg się na tym uwielbi. Na koniec masz zacząć z tym, co posiadasz. Nie wielkość dla wielkości, bo człowiek by się nadął, ale to z powodu wielkości Boga i ogromu tych potrzeb. Dawid, król Dawid, który miał największe królestwo, najbardziej prosperujące w historii Izraela, w psalmie 131 powiada, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Tak? To znaczy Dawid nie szukał wielkości dla siebie samego, ale jak miał sprawy z wielkim Bogiem, musiał skończyć jako wielki człowiek i zbudował wielkie królestwo ze względu na ludzi, którzy tego potrzebowali, czy którzy byli w ten sposób błogosławieni. Nie możemy pożądać wielkości dla samych siebie jak apostołowie. Pamiętacie, kłócili się, kto będzie po prawicy, po lewicy, wtedy Jezus im wytłumaczył naturę wielkości. Mamy pragnąć wielkiego służenia, zaspokojenia wszelkich potrzeb przy naszej małości, aby to Bóg był wywyższony. Wielkość nie bierze się z zewnętrznych aspektów, ale z czystości motywacji i czystości tego, że chcę innym służyć i błogosławić ich, zależy mi na ich dobru. Wielkość u Boga, tak jak mówiłem, może być czymś małym w oczach ludzi. Dlatego nawet jeśli coś robisz małego, ale z wielkiej miłości i posłuszeństwa Bogu, nie sądź, że to nic nie warte. Bóg patrzy bowiem na serce. Być może w tej chwili masz niewiele i naprawdę możesz niewiele. Niewiele sił, niewiele czasu, niewiele zdolności, niewiele wiary, ale przynieś to wszystko w ręce Boże i zobacz, co Bóg z tym uczyni. Ale to, co masz przynieść, to niewiele, to musi być 100%. Małe, ale 100%. Oni przynieśli wszystko, co tam znaleźli. I tak samo, nawet jeśli masz niewiele, jeśli przyjdziesz do Boga, włożysz to w Jego ręce, Bóg z tym zrobi coś cudownego. Czasem ktoś się uwikła, że naprawdę niewiele może i niewiele ma i myśli, że nawet nie warto tego ruszać i zaczynać. A jednak, kiedy przyniesiesz to, co masz, jakkolwiek by to było niewielkie, Bóg z tym uczyni coś cudownego. Tak jak powiedziałem, dlaczego Jezus nie zrobił tak, że jak w bajce o stoliczku nakryj się? Mógł zupełnie pominąć apostołów, wyczarować stoły, jedzenie na nich i tak dalej, zaprosić wszystkich do uczty. Dlaczego tak nie zrobił? Bo chce uczynić to przeze mnie i przez ciebie, przez apostołów to chciał uczynić. Kazał apostołom przynieść cokolwiek, po co to było? I oni mieli roznosić to, co się pomnożyło. Jakby ludzie nie mogli sami przyjść do Jezusa. Kazał im usiąść po 50 i wciągnął to w apostołów. Na zasadzie takiej, że w zasadzie ich rola była prawie zerowa, ale bez nich to by się nie odbyło. Jezus chciał ich włączyć w to. Czy nie powinniśmy być wdzięczni Bogu, że Bóg chce, abyśmy mieli w takich rzeczach udział? Czytamy w Dziejach Apostolskich, że przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Dlaczego wciąż jest tak wiele niezaspokojonych potrzeb? Czy Bóg nie chce ich zaspokoić, czy nie może? Chce i może, ale chce uczynić to przez ciebie i przeze mnie, i przez moje i twoje ręce. Augustyn z Hipony, wielki ojciec Kościoła, powiedział kiedyś, że bez Boga nic nie możemy, a Bóg bez nas nic nie chce. Tak? I rzeczywiście tak jest, z jakiegoś powodu Bóg chce nas to włączyć. Czy to nie ty i ja jesteśmy Jego ciałem? Jego rękoma, Jego ustami Jezus nie odszedł. On tutaj jest w ciele, w swoim wcielony. Nie garcie dniami małych początków, powiada Słowo Boże. Czytamy, też widzimy Jezusa, że urodził się w Betlejem, w szopie i tak dalej. Wzrastał normalnie jako dziecko, to też nie mógł spaść od razu dorosły i się wziąć do rzeczy. Tak? Zaczynał też od małego w pewnym sensie. Uczył się pewnych rzeczy jako człowiek, a wstąpił na niego Duch Święty, nastąpił przełom, Bóg go zaczął używać. Będąc ograniczonym w ciele, Jezus dokonał tak wiele. Czy dzisiaj widzisz wielki tłum i dasz się zdjąć litością? Jezus jest chlebem, który z nieba stąpił i który trzeba rozdzielić i roznieść ludziom. Więc przynieś to, co masz do Niego, a Bóg dokona cudu. Amen.